Dzień dobry, jestem na Rumblach i zbieram followersów na tym nowym kanale rumble.com/Wojciech Cejrowski. Tam jest bez cenzury i tam będę wieszał wszystko, no ale muszą się Państwo zapisać, żebym wieszał. Póki co będę wieszał wszystko to, co na YouTubie wieszam teraz, ale za chwilę na Rumblach będę robił premiery, a na YouTubie zostaną odpady. No bo po co do cenzury dawać coś lepszego? Więc proszę wszystkich na rumble.com/Wojciech Cejrowski pisane razem. rumble.com/Wojciech Cejrowski pisane razem. Proszę sobie tam założyć konta i zrobić follow. Wszystko jest bezpłatne. rumble.com/Wojciech Cejrowski.
Studio Dziki Zachód.
No i tak, w studiu Dziki Zachód, Dziki, czyli kowboj, pierwszy kowboj III Rzeczpospolitej, Wojciech Cejrowski, jest na razie nieobecny. W studiu reprezentuje go żyrafa, ale żyrafa ma to do siebie, że ta żyrafa przynajmniej, że nie potrafi mówić, bo to jest drewniana żyrafa, której patrzę teraz prosto w oczy, czekając na Wojciecha Cejrowskiego. Zaraz może się pojawi, może się nie pojawi w Radiu Wnet. Różne rzeczy mogą się wydarzyć. Jest godzina 18. Wojciech Cejrowski na ogół jest punktualny. Zobaczymy, czy przypadkiem nie wysłał żadnego SMS-a w tej sprawie. Nie ma żadnej wiadomości. Słuchamy w takim razie jednej z piosenek, które do studia Dziki Zachód zawsze przygotowuje Wojciech Cejrowski. No i żyrafa powiedziała, że Wojciech Cejrowski jest.
No przecież jestem cały czas, no, jestem, proszę
jestem,
pana.
Jak cię nie
a
ma.
A wy zaczęliście grać już piosenkę, bo moją dziadę będzie
mówię,
czają.
Ja mówię o żyrafie, że jest żyrafa, reprezentuje Wojciecha Cejrowskiego, żyrafa jest, nie ma, żyrafa jest drewniana, a ty nic, nie odzywasz się, nie mówisz, nie słychać ciebie. Bo no spóźnił się pan na spotkanie.
Słyszałem. Nie słyszałem. Bo słuchawki miałem niezapięte do dziurki. Nie słyszałem, że już mnie ktoś woła. Bardzo przepraszam, że nie słyszałem.
No, ale teraz już jest wszystko
tak,
w porządku.
Co ma być mówione?
Jeszcze zamkniemy drzwi do studia. Jak zamkniemy drzwi do studia, to już wszystko będzie pięknie. Okno jest otwarte, gołębie nie wlatują do studia przy krakowskim przedmieściu 79. Nie ma ani gołębia wojny, ani jastrzębia wojny, ani gołębia pokoju. O czym chciałby pan dzisiaj porozmawiać?
A u mnie są drzwi otwarte też od kajuty do ogrodu, gdzie śpiewają ptaszki wiosenne. Czyli mamy tak samo.
Ty u mnie nie śpiewają, ale pozdrów wiosenne ptaszki, bo ich śpiew jest naprawdę uroczy i tak pozwala człowiekowi tak pomyśleć o tym, że życie jest piękne. A jest 40... piękne.
No jest tak, tylko robi się brzydkie. Punktowo.
Jak
47% młodych ludzi chce krócej pracować. Jeszcze nie zaczęli, ale już chcą krócej pracować. To są owoce moim zdaniem socjalu oraz takiego wychowania, że rodzice chcą ułatwiać swoim dzieciom wszystko i tak dalej, żeby się nie przemęczył. Maciusiu mój kochany, może cię podrzucę tutaj i tak dalej. Nie robią rodzice pod górkę swoim dzieciom, tylko chcą dla nich lepszego świata. I to jest taki cykl, że w ciężkich czasach wzrastają twardzi ludzie. I pokolenie w Stanach Zjednoczonych, które wygrało II wojnę światową, to miało za swojej młodości ten kryzys okropny, światowy. Ten amerykański, przepraszam. Ten krach na giełdzie, te palenie pieniędzy, wyskakiwanie z wieżowców i tak dalej, w związku z tym, że się zbankrutowało. I oni żyli w czasach bardzo, bardzo ciężkich i trudnych i dlatego zostali bohaterami II wojny światowej. Byli w stanie udźwignąć ciężar trudnych czasów kolejnych. No a potem było pokolenie baby boomers i tam i hippisi się pojawili i tak dalej, bo to pokolenie bohaterów II wojny światowej chciało swoim dzieciom zapełnić miskę, pokój, spokój, kupię ci wszystko, jest dobrobyt w Ameryce, wojna się skończyła, jesteśmy imperium, podawanie na złotym talerzu wszystkiego i wyrosły bumelanty z tego. Niebieskie ptaki wyrosły, kwestionujące w ogóle wszystko bez sensu. I my mamy teraz do czynienia, moim zdaniem, z pokoleniem takim trochę podobnym jak baby boomers w Polsce, no bo komuna się skończyła tam powiedzmy w 89, jeszcze potem było trochę trudno za Balcerowicza i tak dalej, ale ci, którzy teraz mają te dorastające dzieci, czy swoich młodych ludzi, to oni chcieli z tym młodym ludziom zapewnić jak najlepsze warunki życia i trochę za dużo było na złotym talerzu. I to jest owoc, 47% młodych ludzi, którzy już mają prawa wyborcze. Chce krócej pracować. Dlaczego to wszystko opowiadam? Wiemy, dlaczego 47% młodych ludzi chce krócej pracować, bo powiedziałem przed chwilą o tym, że to wina rodziców w pewnym sensie. Łatwe życie, wszystko ci dam, synku. No ale to 47% już może głosować, czyli za sekundę pojawią się oferty partii różnych, które chcą wygrać wybory, mówiące o tym, że skrócimy wam wiek emerytalny. Taką stawiam tezę. Oni jeszcze nie zaczęli pracować, jeszcze się uczą, jeszcze są na studiach, ale już chcą krócej pracować. Nie posmakowali roboty, ale już chcą krócej pracować. Teraz z góry wiedzą, że chcą krócej. Nie wiedzą jeszcze, czy praca nie będzie im dawała takiej satysfakcji, że będą chcieli dłużej pracować. Nie, nie, oni już teraz chcą krócej.
No, ale partie na ogół, tak jak we Francji, proponują wydłużenie wieku emerytalnego. Oni chcą krócej pracować, to może przystaną na te warunki, które są i nie zgodzą się na dłuższy czas pracy. Ale to jest prawda. To generalnie rzecz biorąc, to
zabrzmiało... Moim zdaniem któraś partia wyskoczy z ofertą taką. W kontrze, na przykład, jeżeli PiS powie, że wiek emerytalny trzeba wydłużyć, bo ZUS się nie wyrabia, musimy naszych starców jakoś sfinansować i nie ma innej drogi, tylko wydłużenie czasu tego wieku emerytalnego, przesunięcie go w górę dla obecnie aktywnych. Jeżeli PiS to powie, to opozycja wobec PiSu powie, nie, my się na to nie zgodzimy, będziemy skracać. I argumentacja, że ale przecież Tusek, ty chciałeś wydłużyć, a teraz mówisz na odwrót, ona nie zadziała, bo Tusek to mówił do innego pokolenia dawno temu. A on chce wygrać tych 47 młodych, którzy już zdecydowali, że chcą krócej pracować. I przekona następnych. Bo jak 47%, czyli połowa młodzieży chce pracować krócej, druga połowa może o tym nie myśli albo ma inne poglądy, młodzież będzie między sobą gadać o wyborach. Ty chodź na wybory, bo tu nam ktoś partia X jakaś nam obiecała skrócenie czasu pracy. I już teraz to będziemy mogli sobie skrócić, czyli najpierw sobie skracamy czas pracy, wydłużając studia. Namawiamy tatusia, może ja zrobię drugi i trzeci fakultet, czyli do pracy pójdę późno. Jako 30-latek. A z drugiej strony skracam sobie czas pracy od góry tam, że na emeryturę pójdę, jakbym miał 60. A to już muszę tylko 30 popracować.
Wysłałeś mi fragment wywiadu albo wywiad z panem Muskiem, który mówił o sztucznej inteligencji. Tak. Być może jest tak, że sztuczna inteligencja wykona dużą część pracy za tych młodych ludzi. Oni nie będą musieli pracować, będą siedzieli w domu i tylko będą zadawać pytanie. Co byś zrobiła sztuczna inteligencja, gdybyś nie miała na kajzerkę? I sztuczna inteligencja daje odpowiedź. Poszłabym i poprosiła i młody człowiek pójdzie, dostanie kajzerkę i kefir, będzie zadowolony.
Moim zdaniem Elon Musk mówił o czymś zupełnie innym. Mówił o inteligencji sztucznej jako o kolosalnym zagrożeniu i podawał przykłady. I to nie tylko on, bo wielu mózgowców, na przykład ten Woźniak, on się nazywa, czy jakoś tam, ten gość, który wymyślił, Polak, który mieszka w Dolinie Krzemowej chyba do dzisiaj, nawet byłem u niego w domu w 89 albo 8 roku z grupą studentów. Ten gość, który tam Macintosha wymyślał, we dwóch to robili, zapomniałem nazwiska, bardzo pana przepraszam, jeżeli pan słucha. On też wskazywał na to, czyli spełnieni ludzie, którzy nie muszą tych rzeczy mówić, nie mają żadnego interesu, żeby to mówić. Musk jest super bogaty, nawet ma chyba raczej powody, żeby sztuczną inteligencję wspierać, bo on w tej branży pracuje. Te Tesle produkuje, rakiety produkuje, różne wynalazki naukowe wciela w życie, popycha poprzeczkę w górę. I ten człowiek nagle no, mógłby skoczyć na produkcję sztucznej inteligencji, a on ostrzega, że to nie jest ten etap, w którym powinniśmy się w to pchać, to jest nieprzetestowane. Wypuszczanie tego ogólnie do sieci, do przestrzeni jest zagrożeniem życia. No to ja ufam jego wypowiedziom, No bo on to mówi jakby przeciw sobie.
On mówi przeciw sobie, ale z tego, co wiem, sam...
Ale nie tylko on.
Ale tak, nie tylko on i oczywiście są te zagrożenia, ale też postanowił jednak część kapitału przeznaczyć na to, żeby ten wyścig o sztuczną inteligencję, żeby być w tym wyścigu albo żeby go wygrać nawet.
Tak, ale on mówi, że zanim się uwolni tę sztuczną inteligencję, wypuści się do powszechnego użytku, tak jak to się stało, to trzeba ją najpierw porządnie zrobić i przetestować. A skoro została uwolniona, chyba przez Chińczyków, do przestrzeni publicznej, to postulował, aby rząd amerykański wymyślił jakieś plany opanowania tej sztucznej inteligencji, którą wypuszczono i eksperymentują Polacy z tą sztuczną inteligencją. Proszę, napisz mi wiersz, zagraj mi utwór jakiś muzyczny, ludzie się bawią z tym demonem. I Musk powiedział, że musimy mieć jakiś plan, jak to zdławić, jak to zdusić, gdyby wymknęło się spod kontroli i zaczęło robić krzywdę człowiekowi. Więc on owszem zainwestował, ale uważa, że zdecydowanie, czyli wie może więcej niż ty i ja na temat tego, jak to działa. I taki facet mówi, że powinniśmy mieć plan zduszenia, zabicia tej sztucznej inteligencji, gdyby się wymknęła spod kontroli.
To ja się z takimi twierdzeniami zgadzam, tylko uważam, że one są... Został dżin wypuszczony, został z butelki. Rozmawiałem z młodą dziewczyną, która pracuje w dużej korporacji, która powiedziała, sztuczna inteligencja teraz załatwia całą pracę za nas, już niedługo pracowała w PR-ze, więc już niedługo nie będę potrzebna i chcę się przenieść do Departamentu Sztucznej Inteligencji, bo tam się zarabia 2 albo 3 razy lepiej niż w departamencie klasycznym, czyli public relation czy promocji.
Ale to jest klasyczny scenariusz filmów, seriali telewizyjnych, katastroficznych, dystopijnych, które oglądam od wielu lat i wiele osób czytało też takie książki, jeszcze w PRL-u wychodziły, że ta teza, którą ta pani powiedziała, jest prawdziwa. Ona mówi, sztuczna inteligencja powoduje, że ja już jestem niepotrzebna, bo ona robi za nas całe mnóstwo rzeczy. Sztuczna inteligencja też się uczy i ona, sztuczna inteligencja też wie, że człowiek jest już niepotrzebny do niczego, bo ja sobie daję radę sama. I to jest ten moment, kiedy zaczyna się serial. Sztuczna inteligencja w którymś momencie dochodzi do wniosku, że człowiek jej przeszkadza. Ja to wszystko, co mógłby robić człowiek, robię szybciej i lepiej. Ludzie w związku z tym są niepotrzebni, ja to zrobię. A jednocześnie stanowią koszt, bo tam zaśmiecają planetę, trzeba im jedzenie dawać, trzeba coś tam. Są niepotrzebni, to usuńmy ten czynnik, usuńmy ludzi z planety Ziemia, bo oni przeszkadzają. Ja sobie dam radę sama lepiej. Ta pani dokładnie to powiedziała. Sztuczna inteligencja wyklucza w tej chwili ludzi. No to ja przechodzę do innego departamentu, robi wszystko za nas. No i ta sztuczna inteligencja w końcu zrobi wszystko za nas. Kompletnie wszystko. I jesteśmy wtedy niepotrzebni i nas wykończy.
No i tak możemy porozmawiać w ogóle o nowoczesnej technologii, bo każdy nowy wynalazek wykańcza coś w nas. Począwszy od telewizora, który wykończył chęć czytania książki, czy od filmu, przez Twittera, który właściwie zaburzył życie polityczne. Kiedyś było tak, że było dobrze, polityk musiał się postarać, a teraz jeden tweet i już się zmienia, już wtedy wszyscy piszą o tym twicie, dziennikarsko schodzi na drugi plan i ważne rzeczy schodzą na drugi plan. Facebook, Instagram, TikTok czy TikTok. No to wszystko się dzieje.
Ja to trochę się nie zgodzę z tobą, że te nowe wynalazki coś niszczą, bo no maszyna parowa zniszczyła manufaktury, były już niepotrzebne, więc trudno mówić, że zniszczyła. Nastąpił skok do przodu, skok cywilizacyjny i nastąpił rozwój w wyniku pojawienia się maszyny parowej. To samo silnik diesla później. Maszyny parowe odeszły w zapomnienie, czyli osoba, która obsługiwała parowóz, przestała być potrzebna, ale nadal była potrzebna osoba, która spalinowóz obsługuje. Więc moim zdaniem nastąpił rozwój. Te poprzednie wynalazki nam coś dawały, że człowiek miał lepiej, łatwiej, szybciej. I wobec Twittera mogę powiedzieć to samo. To, że on był kontrolowany i cenzurowany przez jedną ze stron w Stanach Zjednoczonych. No i to już teraz wyszło, nikt nie przeczy, bo Musk ujawnił pewne mechanizmy, nazwiska, konkretne algorytmy, za pomocą których zaburzano proces wyborczy, czyli odbierano głosy jednym republikanom, a dolewano głosów drugim. No bo jeżeli propaganda pozytywna dotycząca demokratów jest promowana oraz wiadomości negatywne, ale prawdziwe, dotyczące demokratów, typu zaangażowanie syna prezydenckiego w korupcyjne działania. Jeżeli to jest tłumione, to wyborca dokonuje fałszywego, innego wyboru. Więcej osób się wtedy zdecyduje, dobra, zagłosuje na demokratów niż na republikanów. Więc ingerencja w system wyborczy poprzez Twitter jest niedobra. Natomiast można pokazać pozytywy. Donald Trump zwyciężył, bo komunikował się sprawnie i osobiście za pomocą Twittera. Ta pierwsza kampania jego wyborcza, tweetował non-stop i dostęp mój do amerykańskiego prezydenta, twój również, był na bieżąco przez cały dzień z pominięciem biura prasowego. To, że Trump reagował i tweetował osobiście, a my mieliśmy to narzędzie odbioru, mogliśmy się zapisać i dostawać opinie na setki tematów bezpośrednio z ust czy z palców prezydenta. To było fajne, to było dobre, to jest doskonałe narzędzie. Ja bym chciał, żeby Joe Biden w ten sposób się komunikował, a nie wystawiał tę swoją Jean-Pierre jako bufor i ona na większość pytań odpowiada, wrócę do państwa później, bo nie wiem. No to wolałbym, żeby zatweetował przynajmniej raz dziennie osobiście prezydent.
Oczywiście pozytywy też widzę. Maszyna parowa, jak została wynaleziona, i Facebook, jak został wynaleziony. W każdym z tych wynalazków jest coś pozytywnego. Komunikacja, którą teraz mamy, możliwość załatwiania spraw w urzędzie, wszystko jest takie pozytywne, ale sam o tym wiesz, że to służy, może służyć jednemu celowi, kontroli. Bezwzględnej kontroli każdego i wszystkich. Przez nielicznych.
Tak jest. Powiem ci, jaką zauważam ja różnicę pomiędzy maszyną parową i innymi wynalazkami, a sztuczną inteligencją. Otóż wszystkie te inne wynalazki to były narzędzia, które obsługiwał człowiek. I teraz narzędzie pod tytułem nóż może dobremu człowiekowi służyć do obierania jabłek, a złemu człowiekowi do podżynania gardeł. Czyli samo narzędzie nie odpowiada za nic, tylko podmiot, który tego narzędzia używa. Może go używać w zdeprawowany, brzydki sposób, ku złu albo ku dobru. Natomiast w przypadku sztucznej inteligencji nie mamy do czynienia z narzędziem. Czasami możemy mieć do czynienia z narzędziem, ale sztuczna inteligencja tym się różni od młotka, siekiery i maszyny parowej, że ma samoświadomość. I samodzielnie podejmuje decyzje, czyli nie możesz jej stosować tak jak młotka. Gdy trzymasz w ręku młotek, ty podejmujesz decyzję, w co walniesz. Komuś w głowę czy w gwóźdź. Natomiast w przypadku sztucznej inteligencji, ona to jest byt. Tak jak demon. I ona samodzielnie podejmuje decyzje i wymyka się twojej kontroli. Dlatego jest zła. Na tym etapie, na którym teraz jest.
Pewno o tym myślał Musk, kiedy udzielał wywiadu, ale jeszcze tak nie jest. Jeszcze ta sztuczna inteligencja, tylko nie korzystasz ze sztucznej inteligencji.
Nie, ja się tego boję. Posłucham najpierw egzorcystów i jak mi kolega przysłał wiersz, który zamówił sobie u sztucznej inteligencji, to wziąłem olej egzorcyzmowany i zrobiłem krzyżyki na moim komputerze. Nie otworzyłem tego. On mi to przysłał, czyli wylądowało w moim komputerze, ale nie otworzyłem, tylko wywaliłem natychmiast i posmarowałem sobie komputer. To jest przerażające narzędzie. Mamy już dowody pierwsze na szkody, jakie sztuczna inteligencja spowodowała. Otóż w Ameryce mówi się o tym, że stworzono nieprawdziwe informacje na temat Trumpa. Nieprawdziwe zdjęcia, nieprawdziwe nagrania. Całe zdarzenie nie miało miejsca, natomiast było tak doskonałą imitacją prawdziwych zdjęć, prawdziwych filmów, prawdziwego głosu, prawdziwych nagrań, że sztuczna inteligencja oszukała ludzi w ten sposób.
No tak, nie tylko Trump padł ofiarą sztucznej inteligencji, bo
tak jest.
Rozmaite osoby zabawiały się ze sztuczną inteligencją w ten sposób, żeby wykorzystać to, że ona może w dokładny sposób przedstawić zdarzenie, którego nie było.
I teraz zwalczamy dezinformację produkowaną przez ludzi. To ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że człowiekowi przystoi, należy się od Boga wolność osobista, wolność słowa i tak dalej. I jeżeli chce siać dezinformację, to na to odpowiadamy większą liczbą prawdziwych informacji. To jest moje stanowisko. Wiem, że ty się z nim nie zgadzasz, przynajmniej w jakiejś części, bo rozmawialiśmy o tym tutaj, w tej audycji. No natomiast co zrobić z dezinformacją, którą produkuje sztuczna inteligencja? Skoro chcemy zamykać ludzi do więzienia za dezinformację, to ta sama strona, która chce zamykać ludzi za dezinformację bądź kasować im kanały, powinna w tym samym trybie natychmiast żądać skasowania sztucznej inteligencji, która wymyśla dezinformację.
Tylko tego żądać nie można. Nie ma jak żądać, nie ma jak wyegzekwować tego.
No jak? No ktoś to wypuścił do sieci, gdzieś to krąży, to jest cały czas jakiś algorytm, jakaś maszyna. Mamy podejrzenia, że są to pierwsze komputery kwantowe. Ta technologia, te eksperymenty toczyły się amerykańskimi rękami za amerykańskie pieniądze, ale na terenie Chin. W Ameryce było trudniej, drożej i w związku z tym na zamówienie władzy chińskiej bardzo wiele firm tworzyło te kamery, które widzą tylko kawałek twojej twarzy wystający spod maski i potrafią rozpoznać, kto ty jesteś. Te wszystkie okropne rzeczy, które o Chinach oglądaliśmy, że tam jest totalna inwigilacja i kontrola. To się dzieje na komputerach, które wymyślili, stworzyli, zbudowali Amerykanie wewnątrz Chin. W Ameryce nikt by się nie ośmielił takiego systemu inwigilacji tworzyć jeszcze 10 lat temu, a Chińczycy zamawiali. No to Amerykanie im stawiali tam lepsze komputery niż mają sami w Ameryce.
Ale Amerykanie też z tego korzystają. Ale nie tak masowo jak Chińczycy.
No nie mają takiego systemu inwigilacji jeszcze, ale to właśnie to nam grozi. To nam grozi. I w Polsce, i w Unii, i w Ameryce, i wszędzie. A na co się nastawią Chińczycy? No oni się nie nastawią na Afrykę, gdzie zasięgu nie ma i komputerów nie ma. W związku z tym na razie z powodu technologii nie ma powodu, żeby się łapać za niszczenie Afryki. Afrykę sobie zostawią na deser. Już tam mają, co chcieli mieć. Natomiast przeciwnikiem dla Chińczyków jest Europa i Stany Zjednoczone. To jest ich przeciwnik i w związku z tym, jeżeli ta sztuczna inteligencja ma czynić szkody, to będzie czyniła u nas.